nazywam się Grzesiek. Jestem team leadem w jednym z zespołów z Thomson Reuters, dokładnie w zespole z Strategic Event Master. I technologie, które głównie używamy, to są te wyświetlone tutaj, czyli technologie dotnetowe. Korzystamy z C-Sharpa, Silverlighta, z MS SQL Servera. Do tego dochodzą messagingowe systemy takie jak TIBCO, takie jak ActiveMQ. Korzystamy też z zewnętrznych bibliotek i kontrolek, na przykład z DevExpressa. Aplikacje, jakie mamy? Mamy aplikacje webowe, mamy aplikacje desktopowe. Dokładnie co poszczególna aplikacja robi, będę opowiadał Wam później, ale to jest taki drobny background, jeżeli chodzi o technologie, którymi zajmuję się i na którymi skupia się akurat mój zespół.
Ja też przypadkowo też jestem Grzesiek. Ja akurat jestem leadem takiego zespołu, który się nazywa Event Platform. Nie będę jakoś teraz wchodził bardzo w szczegóły, ale głównie to, co się zajmujemy, może osoby, które są w temacie, może nie lubią takiego określenia, ale trochę robimy big data. Na początek jeszcze chciałem Wam powiedzieć trochę o Thomson Reuters, dosłownie 3 minuty. Wiecie w ogóle, czym się zajmuje Thomson Reuters? Kto wie, to zostanie kubek. A właśnie, bo to było... Słucham?
Jak się pracuje na uczelni, to
niestety to, czyli co? Czyli czym się zajmuje?
Korzystam też z narzędzi.
Tak? Jakich? No, w każdym razie główna praktyka jest taka, że głównie to jest znany bardziej nie Thomson Reuters, tylko agencja Reutera, czyli newsy. A faktycznie Thomson Reuters to jest dużo więcej. To jest tak naprawdę 6 dywizji, które te newsy, które się ciągle czy codziennie w wiadomościach, te fotki czy filmiki, które widzicie, że Reuters podał to tamto, to jest tak naprawdę jedna dywizja i to tak naprawdę jedna z mniejszych. Główna jakby gałąź tego, co się Thomson Reuters zajmuje, to jest Financial and Risk i my właśnie tam pracujemy. I takim flagowym właśnie, znaczy tak, właśnie Thomson Reuters jest głównie właśnie obecny na jakichś rynkach finansowych i to w takich dosyć takich prestiżowych lokalizacjach, jak właśnie Manhattan i to nie jest wynajęte biuro, to jest Reuters jest właścicielem tego wieżowca. Czy na przykład to jest też dosyć popularne, czy może ktoś wie, gdzie to jest? To jest dosyć taki medialny budynek, często pokazywany w telewizji. I ktoś może, gdzie to jest? To jest w Londynie, Canary Wharf. Dobra, tak jeszcze szybko, to jest firma 60 tysięcy ludzi, z tego około 10 tysięcy ludzi w technologii pracuje. I Gdynia to jest 1200, w tej chwili już prawie 1300 osób, z tego co mi wiadomo i jakoś trochę więcej niż 1/10 to jest development. I taki flagowy, największy produkt, czy aplikacja taka, którą ten właśnie financial, pod kątem tego financiala, to jest Acon. I my tutaj w Gdyni też jakąś cegiełkę do tego dokładamy. Tutaj parę aplikacji zagnieżdżonych w tym Aconie my robimy tutaj na miejscu. Czy właściwie dostarczamy jakiś backend do tego, bo frontendu nie robimy. I to, co my dzisiaj chcemy trochę Wam opowiedzieć, to są transkrypty. Dowiecie się szybko, krótko, co to jest, z czym to się je i do czego to jest nam potrzebne i jak my próbujemy to dostarczać.
Okej, teraz moja kolej. Ja zaczynam, gdyż mój zespół, który liduje, zajmuje się i odpowiada za dostarczenie software'u, który służy jako taki entry point transkryptów. Ale zanim przejdziemy do samych transkryptów i jego przetwarzania live, chciałbym Was wprowadzić w 4 pojęcia, którymi będę się posługiwał i którymi Grzesiek się będzie posługiwał, a mianowicie czym jest event, czym jest transkrypt, nasze tytułowe pojęcie, czym jest brief oraz czym jest live transcript. Jeżeli chodzi o sam event, to event, za każdym razem, gdy powiemy to słowo, mamy na myśli wydarzenie z punktu widzenia firmy. Na przykład mamy wydarzenie o nazwie Earnings Release, to jest ogólnie założenie jest takie, że tak jest przyjęte, że firma notowana na giełdzie musi raportować swoje wyniki finansowe. Dlatego też co jakiś okres, co kwartał, co miesiąc, co pół roku, to jest ściśle zdefiniowane, organizuje spotkanie, na którym ogłasza swoje wyniki finansowe. To jest przykład ze spotkań, bo oprócz tego jeszcze są spotkania związane, gdy jedna firma przyjmuje drugą firmę, gdy jest spotkanie stakeholderów. Generalnie tych spotkań jest od groma, ale dzisiaj będziemy się skupiać na spotkaniu o nazwie Earnings Call, czyli firma publikuje swoje wyniki finansowe. Takie spotkanie jest otwarte dla analityków finansowych oraz dla publiczności poprzez różne źródła. O tych źródłach będę mówił za chwilę. W naszym produkcie, czyli w tym ikonie, o którym Grzesiek powiedział, udostępniamy klientom informacje na temat wszystkich wydarzeń, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na daną firmę. Czyli czy ona raportuje, kiedy raportuje, jakie wyniki raportowała w przyszłości, kiedy jest szacowany czas raportowania w następnym kwartale. Dzięki temu użytkownik, który śledzi daną firmę, z reguły to są inwestorzy, którzy na podstawie tych wszystkich informacji podejmują decyzje i inwestują grube miliony w określone akcje, mogą się zalogować i wiedzą z wyprzedzeniem, kiedy dana firma będzie raportowała, o której godzinie oraz jakie kroki musi wykonać, aby dołączyć się do takiego spotkania. Opcje są w sumie trzy. Jeżeli chodzi o Earnings Call, to nie ma tej trzeciej, czyli nie podaje się informacji, w którym lokalu fizycznie to spotkanie będzie miało miejsce, ale udostępnia się takie informacje jak numery telefonów, pod które trzeba się wdzwonić, żeby wysłuchać danego spotkania oraz informacje o tym, pod jakim numerem telefonów będzie można wysłuchać tego spotkania, powtórki z tego spotkania. Oprócz tego opcją do wysłuchania takiego spotkania jest także otworzenie streama w internecie. I nasz zespół dostarcza także aplikację, która agreguje i zbiera te wszystkie informacje, ale to nie jest dzisiejszym elementem prezentacji. Teraz przechodzimy do tego naszego kluczowego elementu, którym jest transkrypt. Transkrypt to jest po prostu tekstowe sprawozdanie z danego spotkania. Firma raportuje swoje wyniki finansowe, a w transkrypcie możemy przeczytać, kto wziął udział w danym spotkaniu, jakich reprezentantów z firmy mieliśmy, jacy analitycy przyszli wysłuchać tego i zadawać pytania oraz słowo w słowo, kto co powiedział, jakie były odpowiedzi i po prostu prześledzić sobie całe wydarzenie. Brief jest to natomiast po prostu skrót transkryptu. Wyciągnięte kluczowe elementy z transkryptu w postaci po prostu prostego streszczenia, tak? I czwartym elementem, który pojawił się na tej liście, jest właśnie ten tytułowy live transkrypt. Możemy sobie wyobrazić, że chcemy prześledzić spotkanie, ale nie tylko wdzwonić się i posłuchać, co organizatorzy mówią, ale też chcemy widzieć to w postaci tekstu, aby lepiej rozumieć i lepiej interpretować i lepiej wyłapywać kluczowe elementy. Bo w wyniku tego, co zostanie ogłoszone, ma to bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi o ceny na giełdzie, stąd też użytkownicy i inwestorzy są bardzo zainteresowani tymi informacjami. Jeżeli chodzi o sam proces dostarczania transkryptu, możemy wyróżnić tam w tym procesie 5 faz. Pierwszą z nich to jest planowanie. Mamy aplikację webową, która udostępnia zespołowi informacje na temat tego, kiedy dane wydarzenie będzie miało miejsce, co to jest za firma, jaka jest specyfika tej firmy, czego dana osoba, która będzie wykonywała transkrypt, może się spodziewać i za pomocą przypisywania tych wydarzeń do poszczególnych osób firma zarządza dystrybucją zasobów, które będą obsługiwały dany transkrypt. I teraz tak, w procesie wytworzenia transkryptu biorą udział dwie osoby. To jest voice writer i scopist. Voice writer to jest, tak jak sama nazwa wskazuje, osoba, która pisze głosem, oraz scopist to jest osoba, która redaguje transkrypt na żywo. Takie dwie osoby muszą przygotować się wcześniej przed przeprowadzeniem procesu wytworzenia transkryptu i przygotowują się teoretycznie oraz przygotowują się technicznie. Jeżeli chodzi o przygotowanie teoretyczne, muszą zapoznać się z informacjami na temat firmy, na temat tego, jacy pracownicy potencjalnie mogą wystąpić na takim spotkaniu, jacy pracownicy występowali kiedyś w przeszłości. Zaraz będę mówił, po co muszą to zrobić. Oraz nasi pracownicy zapisują sobie po prostu informacje. Jeżeli dana firma raportuje, no to może mogą sobie zapisać, że nieraz pojawia się tam taki i taki człowiek, jest bardzo niewyraźny, więc są problemy ze zrozumieniem tego, co on mówi. Drugim elementem to jest przygotowanie techniczne. Przygotowanie techniczne odbywa się poprzez skonfigurowanie aplikacji TranXP. Jest to aplikacja napisana przez mój dział. Jest to aplikacja desktopowa. W najprostszy sposób możemy sobie wyobrazić ją jako połączenie Worda z playerem. Czyli mamy aplikację, która odtwarza streamy, plus użytkownik może pisać to, co zostało usłyszane. Dodatkowo TranXP umożliwia redagowanie tego, co zostało napisane. Wygląda to w praktyce tak, że siada sobie VoiceWriter, siada sobie Scopist, każdy z nich odpala swoje TranXP, te dwa oprogramowania się ze sobą komunikują i to, co napisał VoiceWriter, to zostaje wysłane do Scopista. On upewnia się, że tam wszystko zostało zinterpretowane prawidłowo, a następnie wysyła to dalej. I teraz tak. Jest jeszcze taki jeden proces techniczny, który odbywa się podczas konfigurowania TranXP, a mianowicie to jest tak zwany Dragon Training. Dragon to jest zewnętrzna biblioteka, z której korzysta nasza firma. Jest to biblioteka odpowiadająca za konwersję głosu do tekstu, tak zwany voice to text. I polega to na tym, że aby VoiceWriter dobrze współgrał z Dragonem, musi, dosłownie mówiąc, wyszkolić, tak? Jest cały proces konfiguracyjny, który polega na tym, że Dragon przyzwyczaja się do głosu osoby, która będzie mówiła. Osoba, ten VoiceWriter uczy Dragona jakichś specjalnych słówek i teraz na przykład ważne jest to przygotowanie teoretyczne, o którym wcześniej mówiłem. Dla przykładu naszego dzisiejszego spotkania, jeżeli VoiceWriter miałby robić z niego transkrypt, to wątpię, żeby którykolwiek z takich bibliotek bez jakiegoś wcześniejszego skonfigurowania prawidłowo zapisałaby Grzegorz Giedroyć, tak? I dlatego wcześniej VoiceWriter przygotowuje Dragona na jakieś potencjalne trudne wyrazy, aby w czasie przeprowadzenia procesu live transkryptu, aby on bez problemu zamieniał głos na tekst. I tu jest pytanie do Was. Dodatkowym elementem, z których korzysta VoiceWriter, jest właśnie to urządzenie. Kto mi powie, co to za urządzenie? Nagroda to jest kubek.
Albo nawet kubek i... co mamy jeszcze? I powerbank. Kto chce powerbank? Nawet jak będzie blisko, co to jest?
Śmiało. Ktoś ma jakiś pomysł? Dokładnie, tak.
Znaczy, wbrew pozorom jesteś bardzo blisko.
To są już praktycznie odpowiedziałeś. To są po prostu pedały USB. Brzmi to dość śmiesznie, dwóch gości prezentuje prezentację, jak to ktoś z publiki mówi, pedał. Ale okej, to są pedały USB. VoiceWriter w czasie procesu wytwarzania transkryptu korzysta z pedałów. Za pomocą pedałów wygląda tak. Ma słuchawki, wysłuchuje kola. Swoim głosem powtarza to, co zostało powiedziane, po to, aby Dragon to zinterpretował i zamienił to na tekst. Następnie za pomocą klawiatury na swoim komputerze ma w TranXP skonfigurowane dodatkowe makra, które ułatwiają mu przetwarzanie tego tekstu, a nogami kontroluje audio. Czyli jeżeli czegoś nie dosłyszał, to audio jest przez jeden z naszych procesów nagrywane. Może sobie przewinąć trochę w tył, wysłuchać to, co zostało powiedziane, powiedzieć to ponownie, następnie przyspieszyć i podgonić transkrypt tak, aby ten transkrypt odbywał się live. I teraz tak, leci sobie transkrypt, czyli ten VoiceWriter mówi to, co zostało powiedziane, fragmenty tekstu są wysyłane do Scopista, on upewnia się, że tam nie ma żadnego babola, że tam nie zostało coś przeinaczone, a następnie Scopist wysyła to dalej w świat. Nie tyle w świat, co do naszej infrastruktury. O tym będziemy mówić później, jak to wygląda. Taki cały transkrypt przeleciał, wiadomo, u nas w produkcie pojawiła się jakaś tam wersja, ona może mieć błędy, dlatego też kolejnym etapem już po zakończeniu live transkryptu jest doprowadzenie transkryptu, sformatowanie go, uporządkowanie go, dodanie jakichś dodatkowych elementów. To jest tak zwane przygotowanie wersji finalnej. Tak jak powiedziałem, audio jest nagrywane i storowane w naszym przypadku w postaci MP3. Mamy dodatkową usługę, korzystamy de facto z usługi zewnętrznej, a mianowicie podsyłamy na określony Mam po prostu wykupioną usługę z pewną firmą, wysyłamy jej transkrypty, wysyłamy jej MP3 i w odpowiedzi otrzymujemy transkrypt zsynchronizowany z dźwiękiem, tak aby użytkownik mógł sobie odpalić transkrypt i automatycznie no, śledzić sobie tekst, który jest właśnie mówiony, zaznacza mu się i...
Czy on po prostu w ikonie będzie widział, odpali sobie tą dźwięk i on po tekście będzie widział, mu się highlightuje, co on aktualnie mówi. To jest ta synchronizacja głosu z tekstem.
Dokładnie. Dodatkowo dochodzi ten jeszcze brief. Po powstaniu transkryptu jest robiony brief, on też jest synchronizowany z dźwiękiem. Większość osób raczej operuje na tych briefach, tak, bo to jest skrót i streszczenie. Kto z nas nie czytał streszczeń w szkole? Okej, teraz odpalimy Wam filmik, na którym zobaczycie, tak, że dosłownie... to, co przed chwilą powiedziałem, to nie jest bajką, czyli tworzenie transkryptu wykonywaną przez voicewritera, przez skopista i jak to wygląda w produkcie.
Dźwięk jest z laptopa, więc może być trochę słabo słychać. Ale generalnie to jest ten proces tworzenia transkryptu, jak to faktycznie fizycznie wygląda.
Gentlemen, and welcome to the Thermo Fisher Scientific 2013 first quarter earnings conference call. My name is Sharon, and I will be your operator today. Period. At this time, all participants are in listen-only mode.
No, tak, może zaczynam. Tu, tak jak widzicie, właśnie człowiek siedzi na telefonie, słyszy w słuchawkach, co się dzieje na callu i sam to jednocześnie powtarza i ten voice to text wypisuje to.
We'll conduct a question and answer session towards the end of this conference, period, instruct Mac. As a reminder, this call is being recorded for replay purposes, period. I would like to introduce our moderator for the call, Mr. Ken Apicerno, period. Vice President, Investor Relations, period, Vice Mac.
Good morning.
Good morning, and thank you for joining us, period. On the call with me today is Mark Casper, our President and Chief Executive Officer.
Nie wiem, czy to słychać, ale to są jakby dwa równoległe głosy. Chociaż ona słyszy to w słuchawkach i sama to powtarza. Potem jednocześnie dostaje skopis, to dostaje. On to poprawia jakieś takie formatowanie, jakieś robi poprawki ewentualnie i on to przepuszcza dalej dopiero, tak?
Dokładnie. I skopis też jest na tym callu i też słyszy to, co zostało powiedziane, więc w razie czego coś zostało przeoczone, on zdąży to poprawić.
Tak. Potem to, co w tych Reutersowych produktach będzie widoczne, to zaraz jeszcze będzie widać, to właśnie będzie ten już tekst poprawiony, wysłany przez tego skopista. I teraz to jest właśnie taka Reutersowa aplikacja, że gościu wchodzi sobie w przeglądarkę i jakby on nie słysząc już tego głosu, widzi na żywo tekst, który jest mówiony. Powiedzmy tam z jakimś sekundowym opóźnieniem.
Okej, czyli przeszliśmy przez proces tworzenia transkryptu, wiemy czym jest event, wiemy czym jest transkrypt, wiemy czym jest brief, wiemy czym jest live transkrypt. Teraz chcielibyśmy opowiedzieć Wam coś o architekturze, w jaki sposób to wszystko jest połączone ze sobą i dzięki czemu ta cała funkcjonalność może działać. Okej, czyli tak. To, co przed chwilą powiedziałem, mamy TranXP, czyli tą aplikację, z której korzystają nasi pracownicy. Dodatkowo outsourcujemy też usługę generowania live transkryptów do firm zewnętrznych, dlatego też są inne aplikacje, które nam nie są znane, z których korzystają external vendorzy. Vendor to jest de facto osoba, która dostarcza, firma, która dostarcza transkrypt. Zarówno TranXP, jak te zewnętrzne oprogramowanie komunikuje się z systemem, który nazywa się Blackbird. To jest system, którym zarządza nasz zespół, który został stworzony przez mój zespół. Jego architekturę zaraz Wam podpowiem. Kolejnym elementem z Blackbirda te live transkrypty wysyłane są do Event Platform. Czemu tak się dzieje, to Grzesiek Wam przybliży.
To tak naprawdę wynika jakieś z pewnej ewolucji tego, bo Grzesiek też nie wspomniałeś, ale Grzesiek jest dużo dłużej w firmie, ładne parę lat i to już jakby istniało. Jak przychodzę do firmy, ja jakby od zera tworzyłem to. I to jest jakby kolejny element, który pewną wartość dodaną do tego dodaje.
Dokładnie, bo mój content zajmuje się eventami finansowymi, a nasza firma dostarcza jeszcze miliony różnych innych eventów i dlatego też powstało to całe event platform, które agreguje wszystkie te informacje. I event platform rozsyła to dalej do naszego produktu, czyli do Icona oraz do klientów.
Tak, właśnie to jest ta główna też, jeżeli w kontekście live transcriptu, to jest główna wartość dodana, że jakby wcześniej jakby tylko Blackbird, no to było tylko dostępne w zasięgu Icona, znaczy w zasięgu Reutersa, a to co my robiliśmy, to po prostu zaszła potrzeba, żeby dostarczać ten streaming tekstowy na żywo, żeby dostarczać do zewnętrznych klientów.
Okej, okay, czym jest Blackbird? Blackbird to na Blackbird składa się szereg komponentów, tak? Mamy dwa serwery bazodanowe korzystające z MS SQL-a. Mamy tak, dwie warstwy. Warstwę webową, na którą składają się cztery serwery, każdy po 12 core'ów i po 12 GB RAM-u. One obsługują ruch webowy. Oraz cztery serwery aplikacyjne, każdy po 40 core'ów i 256 GB RAM-u, które zajmują się przeprocesowywaniem wszystkich requestów pod spodem i wykonywaniem różnych operacji w backendzie. Z Blackbirdem komunikuje się TranXP, właśnie z tą warstwą web serwisową. TranXP to jest aplikacja napisana w WPF-ie. Ona korzysta z kontrolek zewnętrznych z firmy DevExpress. Głównie zależało nam na jakichś rich text editorach, bardzo szybko działających i sprawnie, na spellcheckerach. Plus dodatkowo korzysta z zewnętrznej biblioteki Dragon oraz z prostej bazy relacyjnej i aplikacji webowej w celu zgromadzenia informacji o firmach. To aktualnie jest przenoszone do infrastruktury Blackbirdowej, bo po prostu ta aplikacja jakiś czas temu została zhakowana i nasi użytkownicy, którzy sobie na lewo, powiedzmy, trzymali taką baskę i zbierali wszystkie informacje, potracili strasznie dużo danych. Prócz aplikacji desktopowej w WPF-ie mamy też aplikację, która się nazywa Event Collection Tool. To jest tool służący do gromadzenia informacji o eventach, który odpowiada i ułatwia zarządzanie całym procesem wytwarzania eventów, plus zarządza też schedulowaniem transkryptów. Jest to aplikacja Silverlightowa. Czy to był dobry wybór, czy zły, to w sumie ciężko powiedzieć. Chcieliśmy pozbyć się problemu przystosowywania się do każdej z przeglądarek, dlatego ten Silverlight został wybrany. Dodatkowo to musiała być aplikacja webowa, ale jakoś z tym żyjemy. Czyli mamy Silverlighta, korzystamy tam z modułowości, którą dostarcza nam Prism. Dodatkowo korzystamy z Zaczęliśmy już elementy HTML-a wprowadzać do tego. Wszystko zależy od tej, od decyzji, jaką podejmie firma. Bo firma może podjąć decyzję albo niech wszyscy korzystają z Internet Explorera 11 przez najbliższe 20 lat i dziękuję, dobranoc, bo jeszcze niedawno niektórzy korzystali z 8 i po prostu. Zgadza się, dlatego mamy to gdzieś w głowie. Chrome już nam wyłączył, więc problem de facto narasta. No pewnie następnym będzie Firefox. Mamy to gdzieś w głowie, tak mówię, zaczęliśmy już wdrażać HTML-a i wyświetlać w Silverlight'cie okienka HTML-owe po to, aby potem już po prostu przepiąć się całkowicie na HTML-a. Z Blackbirdem komunikujemy się z zewnętrzną usługą. Jedna z usług Windowsowych chodząca na serwerze aplikacyjnym komunikuje się i w odpowiedni sposób zarządza MP3-kami, transkryptami i wysyła je do synchronizacji. I jednym z elementów serwerów aplikacyjnych jest proces o nazwie Broker. Jest to proces, który zajmuje się dystrybucją transkryptów do naszych odbiorców. W praktyce wygląda to tak, że użytkownik w TranXP, VoiceWriter wpisuje tekst, wysyła to do drugiego TranXP, następnie Scopist wysyła to do serwera webowego, serwer webowy wrzuca to wiadomość na kolejkę ActiveMQ, skorzystaliśmy z ActiveMQ akurat w tym wypadku, a następnie broker. Wygląda to tak, że na każdym z serwerów aplikacyjnych chodzi osobny broker, każdy z nich w 8 wątkach nasłuchuje i szytuje z tych kolejek. Zdecydowaliśmy się na ActiveMQ z tego względu, że Zależy nam tutaj w sytuacji przetwarzania transkryptów na kolejności, tak? Nie możemy dostarczyć jednej wiadomości przed drugą, bo jeżeli w kontekście jednego transkryptu, bo po prostu będzie jeden wielki miszmasz. ActiveMQ zapewniła nam to, że w ramach jednego eventu, że jeden konkretny event jest obsługiwany przez jednego brokera i póki on nie dostarczy poprzedniej wiadomości, nie wysyła kolejnej. I wiadomości te trafiają do naszych zewnętrznych odbiorców i jednym z tych odbiorców właśnie, wewnętrznych, zgadza się, jednym z tych odbiorców jest właśnie Event Platform.
Właśnie. Teraz jakbyśmy sobie to co trochę podsumowali, bo to, co właśnie mówiłem, ten cały system, to wszystko, co Grzesiek nam tutaj opowiedział, to już właśnie od dłuższego czasu istniało i tak naprawdę było tylko na potrzeby wewnętrzne Thomson Reuters. To firmy sobie mogły kupić dostęp do takiego ikona i tam sobie to widzieć. Ale nagle właśnie, znaczy nagle czy nie nagle, w pewnym momencie powstała taka potrzeba, że trzeba to dostarczać też na zewnątrz. W tej chwili mieliśmy transkrypty właśnie, one tylko dostępne wewnątrz Thomson Reuters. Ale co chcielibyśmy w tym momencie osiągnąć, to jest dostarczanie do zewnętrznych klientów. I wymagania, które jakby mamy, to co wiemy, że musimy zrobić na początku, to na pewno coś takiego, co potrafi nam pozwoli nam dostarczać, bo myślimy o dużych pieniądzach, więc chcemy dostarczać do wielu klientów. Na początek mamy paru chętnych, ale chcemy to sprzedać wszędzie, gdzie się tylko da, dlatego musimy zrobić coś takiego, co będzie skalowalne i w taki rozproszony sposób zaimplementowane. Istotną rzeczą jest też, że nie chcemy robić rewolucji, nie chcemy tego Blackbirda tam skreślać i tego wszystkiego wywalać do kosza, tylko chcemy raczej zrobić ewolucję. Chcemy jakoś się podpiąć do tego i to dalej dystrybuować. Tym bardziej, że te ActiveMQ, które jest użyte, no to one jest fajne na taką niedużą dystrybucję, na kilka konsumentów, ale to się nie skaluje. I z drugiej strony właśnie mamy taki zespół, czy system Event Platform, który właśnie jest takim na całe tą story, to jest takim agregatorem wszystkich eventów, bo te transkrypty, o których głównie się tutaj skupiamy, no to jest jeden z rodzajów takich danych, które my nazywamy eventami, ale jest tego dużo, dużo więcej, to są dziesiątki rodzajów. No i w związku z tym, że on się tymi eventami tak dosyć kompleksowo zajmujemy, chcielibyśmy też, żeby on te live transkrypty wysyłał i jakoś tego Blackbirda brał te transkrypty i robił z nich jakiś pożytek w ten sposób, żeby można było to dalej sprzedać. No i zaczęliśmy budować taki system. Zbudowaliśmy sobie pierwszy komponent, który właśnie taki, nie będę wchodził tutaj w detale, to nie jest nic ciekawego. No jak po jakichś serwisach komunikacja z tym Blackbirdem powstała. No i zaczęliśmy się zastanawiać, jak to teraz właśnie zrobić, taki rozproszony sposób, jak to wysyłać, żeby to było niezawodne, żeby HA było zachowane i tak dalej, żebyśmy mieli skalowalność. No i pierwsza rzecz, no to zaczęliśmy myśleć o jakimś messagingu, który no najlepiej im więcej z tych wszystkich rzeczy nam da out of the box, tym lepiej. No, najlepiej wszystko jakby potrafił. Więc z tych rzeczy, które tu pisałem, żeby on potrafił równolegle przetwarzać, bo nie wiem, czy wiecie, na przykład takie ActiveMQ, tak w praktyce nie można czytać równolegle z ActiveMQ, prawda? Tylko można. Jest jeden taki single point, przez który każdy message przechodzi i nie ma takiego prawdziwego partycjonowania. I to jest w większości messagingów jest to samo. Pytanie do Was, czy może wy wiecie, to zresztą było już wspomniane, pokazane na którymś ze slajdów, jeżeli dobrze uważaliście, to czy znacie taki messaging, który potrafi, rozproszony messaging, który potrafi się skalować, ma aha, replikację. Kto powiedział? Tak, Kawka. Słucham?
Serwis broker.
Aha. No, być może też, nie znam tego. Ale generalnie Kawka to jest taki. Nie chcę to jakoś bardzo przesadzać, ale na tą chwilę w takim, powiedzmy, świecie czy technologii big data, no to jest na tą chwilę taki bulletproof technology, nie ma nic zamiast. Tutaj nie ma dyskusji, czy to po prostu tego typu technologii na tą chwilę więcej nie ma. Przynajmniej jeżeli mówimy o open source, bo tak tutaj komercyjne jakieś to nie do końca się orientuje i raczej jeżeli istnieją, to są bardzo niepopularne. I on mi, ona właśnie większość, praktycznie wszystko to, co było wszystkie wymienione, ona to dostarcza. Ona potrafi się skalować, potrafi partycjonować topiki. I one partycjonowanie już jest na jakby przy produkcji message, co powoduje, że można równolegle czytać z każdej partycji z osobna, nie powodując żadnego pojedynczego takiego bottlenecka. To jest główna rzecz, która odróżnia Kafkę od innych messagingów. No i sobie w ten nasz system wstawiliśmy tą Kafkę, zaczęliśmy publikować tam te message transkryptowe. Ona jest zaimplementowana w oparciu o taki commit log, można to nazwać, co powoduje też w oparciu o offsety, każdy message ma swój offset. Mamy zapewniony message order, który jest bardzo, bardzo ważny w przypadku tych transkryptów, żeby to nie może się pomieszać. Kolejna rzecz, której potrzebowaliśmy, no to właśnie w jakiś sprytny sposób czytać te message z Kafki. Też oczywiście byśmy chcieli zrobić jakiś komponent, czy napisać, czy użyć gotowego, który będzie fault tolerant, żeby to się skalowało. Bardzo nam zależy na tym, że jeżeli ten biznes w cudzysłowie nam pójdzie, jak tych kilku klientów, których mamy, że tak powiem, w garści, będzie zadowolonych, to inni, jak u nich to zobaczą, oni będą chcieli tego samego, żeby po prostu być konkurencyjni. I zakładamy, że przyjdzie moment, w którym będziemy musieli to horyzontalnie najlepiej wyskalować, żeby to wszystko dobrze i żeby to dalej działało. Znowu pytanie do Was. Czy znacie może jakieś rozwiązania, które potrafią coś takiego robić? Gotowe praktycznie. Bo jak się domyślacie, użyliśmy czegoś gotowego. No, w ogólności można nazwać, czyli takie technologie do stream processingu. OK. A open source? Dokładnie. Jest więcej rzeczy. Główne takie najbardziej popularne to są właśnie Storm i Spark. My użyliśmy Storma, oprócz tego teraz są jeszcze takie, znaczy już taki dosyć dojrzały jest Apache Samza, który powstał w LinkedInie, jest jeszcze Flink, który jak my to robiliśmy, jeszcze go praktycznie nie było, ale my poszliśmy w Storma ze względu na jedną rzecz, bo z tych wszystkich streamingowych takich technologii, on jako jedyny jest jakby nastawiony na bardzo niskie opóźnienie, na czym nam zależało, żeby z jak najniższym latency dostarczać te message. Ciekawą rzeczą jest, że to częściowo powstało w Twitterze. Tak naprawdę zrobił to taki gościu Nathan Mars w startupie Bugtype, którego kupił Twitter i później to zostało na bardzo dużą skalę zaadoptowane w Twitterze. Co ciekawostką jest, że oni już tego nie używają, bo doszli do takiego punktu, że po prostu ten Storm już nie dawał rady, nie skalował się. Tak samo, nie wiem, czy macie jakąś orientację w Hadoopie. Tak samo to dokładnie ten sam temat, jak z pierwszą wersją Hadoopa. Jak Yahoo postawiło klaster 4000 węzłów, no to okazało się, że job tracker już po prostu więcej nie ciągnie. I tak samo było tutaj i to Twitter osiągnął taką skalę, że zaczęli myśleć nad czymś innym, napisali swoje własne rozwiązanie, którego nie zaopensorsowali. Być może słyszeliście o takim właśnie paperze, o Twitter Heron. To jest właśnie to, oni twierdzą, że trzykrotnie zredukowali ilość resursów potrzebnych na to przetwarzanie dzięki temu. No, taka ciekawostka. No i napisane jest w Clojure, czyli na JVM-ie. Może tak szybko z tego Storma chciałbym powiedzieć, na czym to polega. To jest właśnie taki rozproszony engine do przetwarzania naszych jakichś programów, czyli piszemy jakiś program i chcemy go wrzucić na klaster, żeby on sam się rozpraszał, żeby jeżeli jakiś komponent się padnie, to my chcemy, żeby on się podniósł, prawdopodobnie na innej maszynie, bo najczęściej jeżeli mamy duży klaster, no to może jakaś maszyny są restartowane, żeby to w ogóle żeby nas nie obchodziło i to właśnie realizuje takie założenia. I właśnie takim programem w Stormie jest topologia, nazywamy ją topologia, która składa się ze spoutów i z boltów, a pojedynczy message to jest tupl. Już tak idąc konkretnie w taką, nazwijmy to infrastrukturę, ten cały cluster, to zresztą jest bardzo podobnie właśnie jak w Hadoopie, pierwszej wersji Hadoopa. Mamy taki centralny daemon, jeden na cały klaster, Nimbus, który jest takim zarządcą. On dystrybuuje, można powiedzieć, dystrybuuje pracę pomiędzy nody. zarządza zadaniami, przypisuje zadania do poszczególnych nodów. Kolejnym jest to też odzwierciedlenie task trackera w pierwszej wersji Hadoopa, czyli supervisor. On robi to samo co Nimbus, tylko w głębi jednego noda. To samo, w cudzysłowie to samo. Ja po prostu już skracam, żeby was nie zanudzać jakoś bardzo. Czyli on zarządza przetwarzaniem na jednym nodzie. Dostaje jakiś assign i z Nimbusa dostaje jakiś do supervisora i on tam uruchamia jakieś procesy. Ciekawą rzeczą jest, w jaki sposób jest ten failover osiągnięty. Bo jeżeli chodzi o te topologie, no to właśnie supervisory i Nimbus kontrolują te topologie, czy one chodzą, jeżeli coś tam się stanie, to one je podnoszą i tak dalej, to wszystko fajnie działa, no ale co jeżeli supervisor padnie, czy Nimbus padnie? Tutaj jakby została wstrzyknięta taka koncepcja fail fast, która mówi, że jeżeli nawet zrobimy na procesie kill minus 9, ale w skończonym czasie go, czyli zabijemy proces, ale w skończonym czasie go podniesiemy, no to on będzie działał tak, jakby się nic nie stało. Dlatego często, jeżeli sobie poszukacie w internecie, czy właśnie na jakąś stronę o Stormie wejdziecie, to znajdziecie coś takiego, że te demony, one są uruchomione under supervision, czyli są jakieś takie Unixowe narzędzia gotowe, czy no, różne, które można sobie skonfigurować, też jako osobne procesy chodzą, czy nawet na osobnych maszynach mogą chodzić, monitorują proces na tej maszynie, jeżeli on padnie, to on natychmiast go podnosi. Na przykład coś takiego można sobie zrobić. I dalej teraz te nasze, w którym miejscu te nasze topologie będą uruchomione.
Przepraszam.
A to będzie tak, że w zupełnie osobnych procesach supervisor, jeżeli dostanie assigna jakieś właśnie taska do uruchomienia, to on osobnie uruchomi osobne procesy, które będą nazywane workerami. I wewnątrz tych workerów będzie się działo faktycznie przetwarzanie, czy w naszym przypadku wysyłanie, dostarczanie transkryptów do zewnętrznych klientów. To może już ominę, bo nie ma czasu. I teraz idąc dalej do tego naszego diagramu, tego naszego systemu. Mamy klaster Storma, który szczytuje sobie z Kafki message w rozproszony sposób. A nasza my to zrobiliśmy tak, że per klient jest jedna topologia uruchomiona. Więc taka przykładowa topologia, tutaj zaznaczyłem, może na przykład składa się z czterech workerów na trzech maszynach. I to o tyle jest fajne, że praktycznie bez dużego efortu to wszystko będzie ze sobą fajnie gadać, bo wsparcie dla Kafki jest dostarczone. On potrafi czytać, potrafi dystrybuować, każdą partycję potrafi osobno przetwarzać. To po prostu działa. I na koniec, tak jak już powiedziałem, właśnie tutaj faktycznie przetwarzanie w naszym przypadku jest wysyłanie na jakieś zewnętrzne serwisy do klientów, żeby oni mogli właśnie zrobić mniej więcej to samo, co my robimy jakby w tym ikonie, że ten tekst, jak widzieliście na filmiku, że ten tekst się tam pojawia po kawałku. No i cel jest taki, żeby oni z jak najmniejszym opóźnieniem dostali tutaj ten message i sobie coś takiego w swojej aplikacji zrobili. I żeby mogli to jeszcze komuś dalej sprzedawać. I ten cały system, którym właśnie się podłączyliśmy do tego Blackbirda, to powstał taki jakby podsystem tego event platform i my go nazwaliśmy sobie Live Transcript Bridge. I on właśnie te wszystkie komponenty się na niego składają. No i takie szybkie podsumowanie. Co nam się w ten sposób udało osiągnąć? Wiem, że to powtórzę pewnie drugi lub trzeci raz, ale właśnie przy użyciu tych technologii zdołaliśmy wysyłać do klientów z bardzo niskim opóźnieniem. Oczywiście mówię o opóźnieniu po naszej stronie, bo jeżeli chodzi o zewnętrznych klientów, to nam różnie bywa. U nich też tam padają rzeczy jakieś, u nich też tam się zamula. I często jakby na tym etapie tutaj jakieś latency były, różne były issuesy tam powstawały, ale chodzi o to, że od samego inicjalnego przez tego vice writera odpowiedzenia do momentu, do rozpoczęcia próby dostarczenia tego jest bardzo nieduże opóźnienie. I to nam się w ten sposób udało osiągnąć. Oprócz tego praktycznie out of the box mamy dostarczone takie kilka takich feature'ów, które powodują, że to jest w miarę niezawodne, czyli mamy ten fault tolerance zarówno na kawce i na stormie, mamy replikację na kawce, więc nawet jeżeli wszystko by tam praktycznie popadało, to jeszcze jest wszystko w jakimś stosownym czasie do podniesienia i uruchomienia. Oprócz tego, co jeszcze ciekawe, całego tego systemu, wszystkich tych klocków, które zostały pokazane, one są i tak jeszcze odpalone dwukrotnie w różnych data center. Czyli mamy takie koncepcje active-active, tak? Czyli mamy dwa niezależne środowiska robiące to samo i to jeszcze jest jakby dodatkowe zabezpieczenie. No i co było jakby głównym założeniem tego wszystkiego, no to uważam, że jesteśmy gotowi, żeby podłączyć w cudzysłowie dowolną ilość takich klientów do tego i im nadal dostarczać nie gorzej niż do tej pory tym, którym dostarczamy. Czyli jeżeli będziemy mieli kolejnych 10 podłączać, to uruchomimy kolejnych 10 topologii, do Storma dołożymy 5 nodów, czy tam 2, ile będzie trzeba, sobie to zmierzymy i to będzie nadal banglać, to będzie, nie musimy nie potrzebujemy nic zmieniać. Nic nie mamy do roboty tutaj oprócz właśnie takiego, oprócz takiego operations praktycznie. I to tyle z naszej strony.